Proszę Państwa, powiedziałem, że oczywiście towarzyszy nam atmosfera świąteczna, czekamy na ten wielki moment Bożego Narodzenia i myślimy o świętach, ale też obserwujemy, co dzieje się na wschodzie. Obserwuje to też nasza wschodnia redakcja. Długo pracowaliśmy nad tym materiałem, długo pracowała Daria Hordyjko nad bardzo ważną, kolejną bardzo ważną rozmową. Darii Hordyjko udało się porozmawiać z pracownikiem okupowanej zaporowskiej elektrowni jądrowej, która od wielu lat pracuje w jednym z bloków energetycznych. Ta rozmowa musiała być w specjalny sposób przeprowadzona, później zabezpieczona ze względów bezpieczeństwa naszego rozmówcy. Ukrywamy jego nazwisko, musieliśmy też zmienić jego głos. Nie możemy również zweryfikować wszystkich informacji podanych w wywiadzie, ponieważ niezależni dziennikarze nigdy nie zostali wpuszczeni na teren elektrowni jądrowej w Zaporożu. Posłuchajmy, jak ukraiński personel musi pracować pod nadzorem rosyjskiego FSB, dlaczego nawet pod presją nie zgadza się na podpisywanie kontraktów z Rosatomem, czyli rosyjską agencją atomową, i czy jest w elektrowni katownia. O tym wszystkim opowiada anonimowy pracownik elektrowni jądrowej w rozmowie z Darią Hordyjko.
Dzień dobry. Dziękuję za odwagę, za zgodę na ten wywiad i to przebywając na terenach, które są jeszcze pod okupacją. Czy możesz powiedzieć, dlaczego nadal pracujesz w zaporowskiej elektrowni jądrowej i nadal mieszkasz w okupowanym Enerhodarze?
Zostaliśmy w zaporowskiej elektrowni jądrowej, aby zapewnić bezpieczeństwo pracujących bloków energetycznych. Gdybym chciał wyjechać, strona rosyjska nie przepuściłaby mnie przez punkt kontrolny Wasyliwka. Umieszczają tak zwanych krytycznych pracowników na czerwonej liście i ich nie wypuszczają. Oznacza to, że są specjaliści, którzy mogą opuścić miasto i są tacy, których nie wypuszczają. Dostałem się na drugą listę.
Rosatom, jak wiadomo z prasy, nalega, aby ukraińscy pracownicy podpisali umowy z Rosją. Według ukraińskiego Energoatomu w tej chwili niewielu ludzi na to się zgodziło. Z 6000 pracowników, którzy tam pozostali, są to setki lub trochę więcej.
Niektórzy, choć nie wszyscy pracownicy, którzy nie podpisali umowy z Rosatom, zostali zablokowani przed możliwością przychodzenia do elektrowni jądrowej. Jest to element nacisku na pracowników, aby zmusić ich do podpisania umowy. Mówią, że Rosja jest tu na zawsze, że Energoatom was opuści, że mamy dla was bardzo dobre oferty, zbudujemy razem z wami wiele nowych rzeczy. Wcześniej przybyli specjaliści z kalinińskiej i bałakowskiej elektrowni jądrowych. Teraz przyjechał specjalista z elektrowni jądrowej w Kursku, który także przekonuje pracowników do podpisania umów.
I na podstawie twoich obserwacji, jaki procent pracowników się zgodził lub planuje zgodzić się w najbliższej przyszłości na podpisanie umowy?
Z tak zwanego krytycznie ważnego personelu, którego potrzebują, jest to mniej niż 1%.
Według ciebie, jaka jest motywacja ludzi, którzy się na to zgodzili? I jaka jest motywacja tych, którzy odmówili? Zdajemy sobie dobrze sprawę, że nie do końca z dobrej woli ludzie podpisują te umowy.
Od niedawna pracownicy, którzy podpisali te kontrakty, stają się częścią Rosatomu. Przekonują też innych do podpisania umów, wywierają presję. A biorąc pod uwagę, że są menadżerami, to pod presją zmuszają innych do podpisania kontraktów.
Rozumiem, że mówi pan przede wszystkim o głównym inżynierze zaporowskiej elektrowni jądrowej, który poszedł na współpracę z Rosjanami i otrzymał od Rosatomu stanowisko dyrektora elektrowni.
Tak, i o nim też.
Czy od momentu wizyty delegacji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej możesz nam powiedzieć, czy sytuacja się w jakiś sposób zmieniła? Przecież tam prawie cały czas przebywają obserwatorzy z MAEA. Jak wyglądały ich kontakty z ukraińskimi pracownikami? Co tam robili?
Nie mieli kontaktu z ukraińskim personelem. Kontaktują się tylko z rosyjskimi specjalistami, tylko z nimi. Stale towarzyszą im Rosjanie. Nie możemy z nimi rozmawiać. Oni wybiórczo są wpuszczani do oddzielnych obiektów, na dostęp do których dają pozwolenie Rosjanie.
Jak wy rozumiecie, oni nie wyjawiali...
Twoim zdaniem oni nie wyrazili chęci kontaktu z ukraińskim personelem, na przykład dlatego, że mają inną misję, czysto techniczną, czy może dlatego, że rosyjskie wojsko nie dopuściło ich do ukraińskich pracowników?
Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ z nimi nie rozmawiałem.
Давайте поговоримо щодо обстрілів.
Порозмовляємо о обстрілах. Делегація МАЕА не вказала справці тих атаків в тракті їх візитації, а також під час побиту їх обсерваторів. Бендонс в електровній яндровій, мешкаючи цілий час в тягле обстріліваному енерходажі, чи здаєш собі справу, скон стріляють?
Ви розумієте, скажімо так, звідки прилітає?
Давайте так. Це повинен відповідати фахівець балістики.
Na to pytanie powinien odpowiedzieć specjalista od balistyki, ale powiem wam jedno. Kiedy w marcu zdobyli zaporoską elektrownię jądrową, jedyny kraj, którego armia otworzyła ogień z broni ciężkiej w kierunku elektrowni i wszyscy to widzieli, cały świat to widział. Jest film na YouTube. To była Federacja Rosyjska.
Czy osobiście widziałeś na terenie elektrowni rosyjski ciężki sprzęt?
Teraz go nie widzę, ale w marcu przed budynkiem administracyjnym stał ciężki sprzęt.
Niedawno pojawiły się komentarze prezesa Energoatomu. Powiedział, że istnieją oznaki, że rzekome władze okupacyjne i rosyjskie wojsko zamierzają opuścić Enerhodar i zaporoską elektrownię jądrową. Czy widziałeś znaki świadczące o tym?
Teraz nie ma takich znaków. Kiedyś umieszczali sprzęt wojskowy pod wiaduktem między specjalistycznymi budynkami. Teraz ukryli go w innych miejscach. Teraz nie widzimy sprzętu. Wynieśli sprzęt z pierwszego i drugiego bloku energetycznego, a także z hali maszynowni. Nie wiemy, gdzie on jest. Ale zachowują się tak, jakby nie zamierzali stąd odejść.
Jak rosyjscy wojskowi i pracownicy rosyjskiego Rosatomu zachowują się wobec ukraińskiego personelu?
Staramy się z nimi nie komunikować. Komunikowaliśmy się tylko z pracownikami kadr, którzy przychodzili i namawiali nas do podpisania kontraktów. Jeśli chodzi o kwestie technologiczne, to komunikujemy się tylko z naszym kierownictwem.
Ale naskільки я розумію...
O ile rozumiem, kierownictwo niektórych jednostek powinno nadal raportować Rosatomowi, przynajmniej warunkowo.
Tak też jest. Raportują, co dzieje się w naszym bloku energetycznym.
Z licznych wywiadów i komentarzy Energoatomu wiemy, że wobec niektórych pracowników elektrowni jądrowej w Zaporożu stosowano przemoc fizyczną. Czy możesz nam o tym opowiedzieć? Czy stosowano wobec ciebie przemoc, a może byłeś świadkiem stosowania przemocy wobec kogoś innego?
Nie, wobec mnie nie stosowano przemocy i nie byłem świadkiem. Wiem jednak, że wielu ludzi wysłano do tak zwanej piwnicy. To jest rosyjska sala tortur. Znam ludzi, którzy o tym opowiadali. Miałem szczęście i nie trafiłem tam.
Czy możesz powiedzieć nam, co wiesz ze słów swoich kolegów, co się tam dzieje i jak wygląda ta piwnica?
To pokój. Tylko pusty pokój, w którym stoi krzesło i to wszystko. Mój kolega był tam przez 2 tygodnie. Nie używali wobec niego siły, ale cały czas był pod presją psychologiczną.
Ale byli ludzie, wobec których stosowano fizyczną przemoc? Tak czy nie?
Mówią, że tak, ale nie mogę tego powiedzieć na pewno.
Jest to bardzo rzadki przypadek, gdy osoba przebywająca pod okupacją, która jest pracownikiem Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, komentuje sytuację mediom. Rozumiem, że dla ciebie nie była to łatwa decyzja. Proszę, powiedz, czy rosyjskie wojsko rozmawiało z tobą, że tego nie wolno robić. Oczywiście gwarantujemy ci absolutną anonimowość, ale ogólnie rzecz biorąc, jak bardzo niebezpieczny jest kontakt z prasą?
Na przykład zagalno, skilki niebezpieczno kontaktować z prasą.
Stale mamy w budynku administracyjnym funkcjonariuszy FSB. W każdej chwili mogą przyjść i zabrać na rozmowę lub do sali tortur. Dlatego zdecydowanie istnieje takie niebezpieczeństwo. Po mieście chodzą ich policjanci, którzy sprawdzają telefony, czy przypadkiem nie ma jakichś ukraińskich tematów. Dodatkowo zabrania się noszenia telefonów, smartwatchy czy inteligentnych bransoletek na terenie elektrowni.
Rosyjskie tak zwane kierownictwo od dłuższego czasu chce ponownie podłączyć elektrownię jądrową do rosyjskiej sieci energetycznej. Jak dotąd im się to nie udało. Czy możesz wyjaśnić dlaczego? Czy to z powodu jakichś ograniczeń technicznych, czy z powodu niechęci ukraińskiego personelu do współpracy i pomocy w tym przedsięwzięciu?
Są to przede wszystkim względy techniczne, ponieważ nie ma połączenia między Krymem a elektrownią jądrową.
I na waszą dumkę im cenę.
Jak myślisz, czy im się to uda? Czy istnieje taka możliwość?
Jeśli zbudują podstację elektryczną, linię, to może się udać.
Porozmawiajmy nie tyle o Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, a ogólnie o Enerhodarze. Jak miasto żyje w okupacji? Co się tam teraz dzieje? Na podstawie twoich obserwacji, ile osób wyjechało, a ile zostało?
Myślę, że zostało około 15% mieszkańców. Ulice są puste. Ceny w sklepach wzrosły trzykrotnie. Jest zimno, ponieważ miasto jest ogrzewane przez dwa bloki energetyczne, a piąty i szósty blok zostały zatrzymane. Moce są bardzo małe, a miastu stale brakuje ciepła. Temperatura kaloryferów wynosi około 30 stopni.
Za waszymi spostrzeżeniami, kto zalisze się w mieście?
Kto według twoich obserwacji przebywa w mieście? Być może są to głównie osoby starsze, czy też są to rodziny pracowników elektrowni jądrowej?
Oczywiście, że są rodziny pracowników, osoby, które nie mogą same wyjechać i te opiekujące się starymi rodzicami.
Ile jest w mieście zrujnowanych budynków? Czy ludzie próbują i czy są w stanie coś zrobić, przynajmniej zasłonić rozbite okna?
Czy możesz wy rozpowiedzieć o tej sytuacji?
Jest wiele rozbitych okien, są zasłonięte płytami pilśniowymi. Nie ma całkowicie zniszczonych domów, chociaż niektóre są uszkodzone.
Czy z grubsza rozumiesz, co się z tobą stanie dalej? Na przykład, jeśli nie dostaniesz pozwolenia na opuszczenie miasta, jakie perspektywy w ogóle widzisz?
Myślę, że wszystko wróci do normy. Siły zbrojne Ukrainy wyzwolą miasto i wszystko będzie tak, jak było.
Ja wam dużo dziękuję za ten interwiu.
Dziękuję za ten wywiad, za opowiedzenie tego, co tam się dzieje. Życzę bezpieczeństwa i zwycięstwa tobie i całej Ukrainie.
To była rozmowa Darii Hordyjko z pracownikiem okupowanej przez Rosjan Zaporowskiej Elektrowni Jądrowej. Pracownik to osoba anonimowa, nie możemy podać jego danych. Te dane są znane redakcji, dlatego wszystkie informacje, które państwo usłyszeliście, traktujemy jako prawdopodobne. Daria Hordyjko dotarła do tej osoby wewnątrz elektrowni. Informacje są z pierwszej ręki. Taki świadectw nie jest wiele, tym bardziej ta rozmowa ma szczególną wartość. Przepraszamy, że w świątecznym czasie tak ciężki temat musieliśmy poruszyć, ale Dmytrze musieliśmy poruszyć, bo on jest codziennością tak naprawdę dla Ukraińców.
Dokładnie tak, bo my nie mamy teraz w naszym systemie energetycznym tej elektrowni. Ona nie działa teraz na korzyść naszego systemu energetycznego i jeżeli by ta elektrownia, która jest największą w całej Europie, teraz by jak zwykle działała, to nie byłoby takich strasznych przerw w dostarczaniu prądu w całej Ukrainie.
Miejmy nadzieję, że w tym okresie świątecznym uda się w jakiś sposób, być może cudowny, ale że ten prąd będzie, a może też i nie do końca cudowny, bo przecież za odnawianiem systemu energetycznego stoją konkretni ludzie, konkretne ukraińskie służby i to się udaje, tylko rzeczywiście skala tych zniszczeń jest potężna. Mamy ten czas, kiedy możemy państwu zaprezentować kolejny utwór muzyczny.